To jest podcast o muzyce filmowej Score and the City. Ja nazywam się Magda Miśka-Jackowska i zapraszam na kolejny odcinek. No, wiem, że tytuł może się tym razem wydawać dość kontrowersyjny, dziwny. Nie wiem, kim był Quincy Jones. Quincy Jones, naprawdę ten jeden z największych, najważniejszych amerykańskich muzyków. Co to za pytanie, kim był? Otóż po pierwsze, to właśnie pytanie pada w pierwszych minutach dokumentu Quincy, który w chwili, w której ten podcast nagrywam i mam nadzieję jeszcze długo, dostępny jest na Netflixie. Po drugie, zmarły 3 listopada 2024 roku artysta i jego gigantyczny dorobek, to jest ta część historii muzyki rozrywkowej, w której wyrosły pokolenia wstecz i moje, ale być może ktoś dopiero teraz świadomie odkrywa muzykę albo po prostu jest młodszy. Wiem, że jest wielu pasjonatów sztuki muzycznej, którzy może nie mieli szansy poznać go bliżej, a chcą. I sami zadają sobie to pytanie. Ja zresztą mam odwagę też je zadać. Co właściwie kryje się za tym nazwiskiem? Otóż kryje się przede wszystkim wspaniała ludzka historia, niepozbawiona upadków. I idąc za tymi pierwszymi scenami w dokumencie Quincy, gdy zaglądamy do jego domu, widzimy plakaty, płyty, zdjęcia. A na tych zdjęciach, na tych okładkach, na tych plakatach i nazwiska, które znamy i ludzie, których rozpoznajemy, najważniejsi ludzie dla muzyki rozrywkowej, kręci się od tego w głowie Frank Sinatra, Ray Charles, Michael Jackson, statuetki Grammy ułożone jak w sklepie, jedna na drugiej. I wchodzi on powoli, ma tutaj ponad 80 lat, humor i wigor, których pozazdrościć mu mogą dzisiejsi 30-latkowie. I właśnie wtedy pada to pytanie. Kim jest Quincy Jones? Pada do niego. A on się uśmiecha i pojawia się właśnie ten łobuzerski uśmiech, który przez tyle dekad łapał uwagę muzyków całego świata. Nie ukrywajmy także kobiet. Tego, kim był Quincy Jones, na pewno nie da się powiedzieć w jednym zdaniu. Poza tym czuję, że jestem winna mu ten odcinek, bo dorastałam w domu, w którym była przynajmniej jedna taka płyta pod jego nazwiskiem, kompletnie bez wartości, bo to była po prostu składanka, na pewno poza oficjalnym zestawem. Nie wiem, skąd mój tata ją miał, ale była zgrana, to była zgrana płyta. Dzisiaj się już takich płyt nie widzi, bo słuchamy cyfrowo, wytarte, aż matowe pudełko. Przypuszczam, że dzięki tej płycie dowiedziałam się czegoś ważnego i co później jakby potwierdzali artyści opowiadający w mediach, właśnie w filmach o Jonesie. Tak jak Ray Charles, który powiedział, każda muzyka ma swoją duszę. Otóż muzyka Quincy Jonesa miała i ma wciąż duszę. On sam, Quincy Jones, uważał, że na sukces artysty i na artystę w ogóle składają się dwie rzeczy, na artystę muzyka. To jest dźwięk, oczywiście, jakkolwiek wydobywany, i osobowość. U niego ten duet był duetem bardzo mocnym. To, czego ja się dowiedziałam z tej zgranej matowej płyty u mnie w rodzinnym domu i to, nad czym się dzisiaj zastanawiamy, kim jest, kim był Quincy Jones, trudno to zdefiniować. Ogromnie też trudno taką karierę powtórzyć, bo czasy się zmieniły. Ale nie jest to niemożliwe. Quincy Jones namaszczał zresztą artystów, miał swoich takich podopiecznych, powiedziałabym. W niesamowity sposób sam się nimi zachwycał i sam był ich fanem. Na przykład John Legend należał do tej grupy, czy należy. D'Angelo, którego sama słucham. Ale chyba tę historię warto opowiedzieć od początku. Zwłaszcza, że właśnie sama przyjechałam niedawno z miejsca, gdzie on się urodził. A urodził się na południu Chicago 14 marca 1933 roku. Świat, w którym Quincy Jones dorastał, to był świat bardzo trudny, jeśli nie przerażający. Dookoła bieda. Chora psychicznie mama, która pojawiała się i znikała, nie dając rodzinie takiego poczucia bezpieczeństwa. Ale też nie było dookoła żadnych wzorców. I na ulicach, i w książkach. Nie było nikogo, kim chciałoby się zostać. Kto mógłby być takim przykładem? Quincy Jones sam powtarzał często, że do 11 roku życia właściwie miał jedno marzenie, chciał być gangsterem. Do 11 roku życia nie widział nikogo o białym kolorze skóry. Pewnej nocy, gdy dorastał, gdy jego zainteresowania, a może też taka chciwość na świat, to wszystko stawało się coraz większe, włamał się do jakiegoś magazynu i zastał tam pianino, czy mały fortepian, trudno powiedzieć. I to właśnie ten instrument, fascynujący przedmiot, uratował mu życie. Kiedy leciałam do Chicago, bardzo chciałam poznać muzyczną historię tego miasta. Wpisałam nawet w wyszukiwarkę, kto się tam znany urodził, gdzie jakbym mogła też tak sama poczuć ducha poprzez ludzi, których to miasto wychowało, ukształtowało. I szczerze mówiąc, ta pierwsza lista, która mi gdzieś tam wyskoczyła, była mocno rozczarowująca. Ale przecież z Chicago pochodzą naprawdę wybitni muzycy. Dla mnie tę listę otwiera oczywiście Victor Young, kompozytor, laureat Oscara, autor wielu filmowych ścieżek, autor wielu filmowych piosenek, z których naprawdę no, kilka zapisało się na zawsze w historii muzyki, jak piosenka When I Fall in Love, piosenka filmowa. No a polskie korzenie Victora Younga to jest w tym podcaście przynajmniej taka sprawa, która jest podnoszona raz na jakiś czas i możecie tej historii posłuchać w odcinku, w którym rozmawiam z Kubą Stankiewiczem o tym, skąd Victor Young w Mławie, skąd Victor Young w Warszawie i jak to się stało, że ta Polska, bo przecież urodził się w Chicago, skąd ta Polska w jego życiu i dlaczego była taka ważna. Ale nie tylko Victor Young, przecież Quincy Jones właśnie. I do tego jeszcze Nat King Cole, przedstawiać go nie trzeba. Król swingu, Benny Goodman, Herbie Hancock, no jeden z też artystycznych przyjaciół Jonesa, Chaka Khan, też przyjaciółka, Dinah Washington, dla której Quincy Jones pracował w pierwszym okresie swojej kariery. Kiedy zachwyca się Quincy Jones pierwszymi instrumentami, to ma nawet taki pomysł, że chciałby spróbować gry na wszystkim, co tylko można sobie wyobrazić. Ale wybiera z tych wszystkich instrumentów ostatecznie trąbkę. I zaczyna współpracować z Countem Basiem. To jest artysta, który no, staje się dla niego jak ojciec, nie tylko w sprawach muzycznych, a tego właśnie bandleadera, człowieka orkiestrę i człowieka orkiestrę, pianistę znać warto. I on kiedyś mówi mu takie słowa, które chyba także dzisiaj dla artystów, muzyków, dla ludzi w ogóle pracujących kreatywnie wydają się bardzo istotne, przydatne. Naucz się być, przechodzić te momenty w życiu, kiedy jesteś w dolinie, kiedy nie dzieje się dobrze, a wyżyny przyjdą same. I można się bez trudu domyślić, jak chociażby towarzystwo Counta Basiego kształtowało młodego artysty, jakim był wtedy Quincy Jones, a to dopiero początek. Quincy Jones miał 14 lat, kiedy zaczął grać w orkiestrach i poznał wtedy 2 lata starszego solistę, który zrobił na nim ogromne wrażenie. Ten solista nazywał się Ray Charles. No i niech to towarzystwo powie nam jeszcze więcej o tym, jak lepi się genialnego muzyka. Grano wtedy porządnie, jak trzeba było przez cały dzień, a w nocy bebop dla przyjemności. Całą noc improwizując, ucząc się nowych rzeczy, ale tak naprawdę w atmosferze ogromnej frajdy. Muzyka, o czym Quincy Jones często mówił, dawała mu ogromne poczucie wolności. Muzyka to była jedna z niewielu rzeczy, a być może jedyna, jaką mógł kontrolować. Przechodził kolejne etapy bycia w muzyce i bycia z muzyką. Nazwałabym to kolejnymi etapami wielkiej ciekawości, bo po tym szalonym początku uczenia się muzyki, ale też uczenia się frajdy z muzyki, stwierdził, że marzy mu się umiejętność komponowania jakie dotąd zarezerwowane było wyłącznie dla artystów białych, w białym kolorze skórze, czyli pisanie na orkiestrę. I tak w 1957 roku jedzie do Paryża, do królowej muzyki, u której uczyli się najwięksi, także Wojciech Killer, do Nadii Boulanger. I ona mówi mu również słowa, które warto pamiętać i wdrażać dzisiaj, że w chwili, w której uświadomimy sobie, że jest tylko 12 dźwięków, każda muzyczna podróż powinna rozpocząć się od tego, żeby sprawdzić, co inni przed nami z nimi zrobili. Kiedy przeglądałam piękne, wzruszające wspomnienia w nie tylko polskich mediach o Quincy Jonesie, chwilę po jego śmierci wpadł mi tutaj w oko taki fragment z Rzeczpospolitej, to słowa Jacka Cieślaka. Quincy Jones, bodaj jak nikt z muzyków i aranżerów XX wieku, był prekursorem i mistrzem metody, którą praktykował dużo wcześniej, zanim zdefiniowano ją jako crossover, czyli łączenie ponad podziałami gatunków. Ta lista, w czym pionierem był, jest całkiem długa, ale wymieniając tylko rzeczy najważniejsze. Technologie muzyczne, praca z syntezatorami. Pionier również w myśleniu o tym, co z tą muzyką można zrobić. Nieustannie w odwadze zawsze to mówię, że to jest taka część, właśnie, którą ciężko wpisać do programu w jakiejkolwiek szkole muzycznej, nawet wyższej. A nie ma artysty bez odwagi. Był też pionierem w aranżacji, w sposobie aranżowania muzyki tak, aby miała duszę. Powtarza się to często, że aranżer jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodów świata, a to na nim spoczywa ostateczna muzyczna tożsamość utworu. Był też pionierem, jeśli chodzi o bycie wydawcą, wydawcą muzyki. W końcu mentorem, autorytetem, człowiekiem, który ma prawo wskazać na kogoś palcem i powiedzieć, masz szansę. I ten, kto je rzeczywiście, jeśli tę szansę wykorzysta, zachodzi bardzo daleko. Pierwszym dzieckiem Quincy Jonesa jako autorytetu wydawcy w świecie popu była Leslie Gore i jej piosenka It's My Party. Na pewno ją znacie. Jest też zapisany w historii muzyki jako ten, który zajął się solową karierą Michaela Jacksona. Poznali się przy okazji filmu The Wiz, czyli filmowej wariacji o Czarnoksiężniku z Oz, a Quincy Jones wyprodukował znane na całym świecie albumy Michaela Jacksona, Of The Wall, 79 rok, Thriller, 82 i Bad, 1987. I jeszcze jedna popowa rzecz, o której warto powiedzieć, zanim przejdziemy do muzyki filmowej, bo i tutaj oczywiście Quincy Jones miał wiele do powiedzenia, to piosenka We Are The World. Piosenka, którą wyprodukował w 1985 roku, skrzykując największych muzyków sceny pop. Ja wiem, że te słowa ogromny, wielki, ważny, one się w tym odcinku pojawiają i staram się je ważyć i nie nadużywać, ale w przypadku takiego nazwiska jak Quincy Jones naprawdę to jest niemożliwe. Poza tym, no słuchajcie, to była sesja nagraniowa, w której wzięli udział, uwaga, muszę chyba to podzielić na kilka oddechów, Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Ray Charles. No, nie jestem w stanie nawet wymienić ich wszystkich, a to tylko soliści. W refrenie wielu innych wspaniałych muzyków. Zostaw swoje ego za drzwiami, miał podobno Quincy Jones napisać na kartce i przykleić ją na ścianie. Jedni artyści prosili drugich o autografy. Sesja trwała od 22:30 do 8 rano. Była prawdopodobnie najwspanialszą nocą w historii popu. O tym też jest dokument, dokładnie pod tym tytułem, Najwspanialsza noc w historii popu, o We Are The World. Ten dokument na Netflixie również. Piosenka zarobiła 90 milionów dolarów. Pieniądze oddano na pomoc Afryce, zwracając też szeroko uwagę na problem głodu w tej części świata. Quincy Jones, urodzony 14 marca, jest spod znaku ryb. Jakie są zodiakalne ryby? Cechy charakterystyczne to, jak czytam, empatia, lojalność, tolerancja, kreatywność i spora intuicja. Szczególnie kreatywność i spora intuicja, empatia, no wszystko się zgadza, natomiast intuicja była z całą pewnością najmocniejszą stroną artystycznej działalności Quincy Jonesa. Słabe strony, ryby potrafią być egoistyczne, nieustępliwe, pamiętliwe, trochę przewrażliwione na swoim punkcie. Tutaj nie jestem w stanie nic powiedzieć, ale też nie chcę zasypywać was różnymi ciekawostkami z ciemnych stron Quincy Jonesa. Wiadomo, że to są. To jego historia, tak jak powiedziałam na początku, nie jest historią tylko wyżyn, ale też dolin, upadków. No nie wiem, chociażby złośliwego komentowania umiejętności muzycznych Beatlesów. Ale myślę, że najwięcej o tych ciemniejszych stronach wiedzą dzieci. Siedmioro dzieci Quincy Jonesa z różnymi partnerkami. Dzieci, które uczestniczyły w jego karierze przez wiele lat, nie zawsze mając tatę w domu, tak jak byśmy wszyscy chcieli mieć tatę w domu. Dokument, do którego po raz się tutaj odwołuję, dokument na Netflixie pod tytułem Quincy, zrobiła zresztą córka artysty Rashida. Amerykańska aktorka, scenarzystka, producentka, być może znacie ją z The Office. Towarzyszy ojcu tak jak żaden inny reżyser, producent nie byłby w stanie mu towarzyszyć w chwilach słabszych, w chwilach mocniejszych. Była w stanie zadawać mu pytania, no także takie lekko niewygodne. A może to było właśnie takie pytanie o ego. Tato, co myślisz o ego? Jak duże jest twoje ego? Ego to jest niepewność w przebraniu, mówi Quincy Jones. Wiadomo, że taka pewność siebie jest artyście potrzebna. Trzeba mieć marzenia tak wielkie, że nie ma na ego miejsca, mówi Quincy Jones. Bardzo to są ważne słowa również dla mnie w kontakcie nieustannym z młodymi muzykami. Polecam zresztą ten dokument wszystkim moim studentom jako masterclass. Można się nauczyć więcej niż w ławce szkolnej, bo historia muzyki to jest historia ludzi, najczęściej odważnych, bardzo dobrych w swoim fachu. Tacy, którzy nie mogą udawać. Tylko wtedy, kiedy się nie udaje, biorą twoją piosenkę na księżyc. To taka ciekawostka, ale myślę, że też warta wspomnienia. Fly Me to the Moon w aranżacji Quincy Jonesa i w wykonaniu Franka Sinatry, z którym związał się Quincy Jones artystycznie na pewnym etapie swojej kariery. Misja Apollo zabrała na księżyc. Piosenka w tym roku kończy 70 lat, a 60 lat temu znalazła się właśnie w kosmosie. Quincy Jones nie tylko w kosmosie, ale był też w Polsce w 2012 roku na zaproszenie Solidarity of Arts podczas koncertu Przestrzeń Wolności z Tomaszem Stańko w Gdańsku, a wśród gości także byli Chaka Khan, Kaja Brodka, Adam Sztaba, który dyrygował tym koncertem. Quincy Jones bardzo chciał się spotkać tutaj z Lechem Wałęsą. Spotkali się na całe 3 godziny. Chicago było najpierw, potem był Nowy Jork, oczywiście Paryż wymieniamy, bo te studia u Nadii Boulanger dla każdego muzyka są ważnym etapem. No i wreszcie Los Angeles. Jedzie do tego Los Angeles Quincy Jones w takim momencie, w którym zadaje sobie pytanie, czy czarny artysta może pisać muzykę filmową. Dla dokumentu Quincy bardzo ważny jest wątek otwarcia Muzeum Historii i Kultury Afroamerykańskiej, w którym to otwarciu Quincy Jones brał udział jako producent części muzycznej, gromadząc znowu wielkie muzyczne sławy i opowiadając także tę historię muzyką, ale dla niego, dla czarnoskórego artysty to otwarcie miało oczywiście bardzo takie osobiste znaczenie, sentymentalne, związane z przekraczaniem granic i rzeczywiście związane z pewnymi zmianami w historii świata i w jego własnym, prywatnym życiu. On, który wielokrotnie zastanawiał się, czy jako czarny może coś lub czegoś nie może. I tak dochodzimy do muzyki filmowej, a tutaj o dwóch filmowych tytułach z bogatego filmowego dorobku Quincy Jonesa chciałabym wam teraz powiedzieć. I na początek niech to będzie Soul Bossa Nova. Utwór, który nie został napisany dla kina, ale który w kinie znalazł swoje miejsce na długo. Utwór, który rozsławiony został przez serię spod znaku Austin Powers. Soul Bossa Nova napisana w 1962 roku, kilka lat po pobycie Jonesa w Brazylii, gdzie zachwycił się bossanową, oczywiście muzyką Antonio Carlosa Jobima i innych. I napisał cały album w tym stylu, przyprawiony jednak Quincy Jonesem i tą duszą Quincy Jonesa. A na tej płycie utwór, który mu zajął, jak twierdził, 20 minut w nagraniu. I to jest przeciekawe, jeśli przypomnimy sobie, jakie te filmy są i o czym te filmy są. W partii fortepianu Lalo Schifrin, autor muzyki do serialu Mission Impossible, autor tego słynnego tematu. Tutaj się wszędzie kręcimy wokół różnych odnóg muzycznych Jamesa Bonda, kina detektywistycznego, kina sensacyjnego, szpiegowskiego, Austin Powers. Austin Powers to jest nic innego jak właśnie parodia na ten temat, ale Mission Impossible też wyrasta gdzieś tam z tych korzeni. Soul Bossa Nova, utwór, który zachowuje gdzieś tam ten jazzowy, zabawny vibe Bondowi, on zawsze dodawał humor, ale który jest bardzo mocno właśnie w stylu tej duszy muzycznej Quincy Jonesa, no i Mission Impossible, wiadomo. Bardzo uważam, że to jest ciekawe połączenie. Zwróćcie, proszę uwagę, jeśli będziecie sobie chcieli przypomnieć Soul Bossa Nova, na sam początek tam słychać taki instrument, który, nie wiem, czy poprawnie to wymawiam, bo ani portugalski, ani żadne inne pokrewne języki to nie jest coś, w czym mocno siedzę. Quika chyba. Taki instrument perkusyjny nazywany instrumentem uhaha, bo może tak, albo perkusją osiołka, wydaje taki bardzo charakterystyczny, śmiejący się dźwięk. I teraz, jeśli wrócimy do pytania, kim był Quincy Jones i jeśli wrócimy do pytania, co to znaczy być dobrym aranżerem, no to tu się kryje odpowiedź. To znaczy, że trzeba na podstawie wszystkich informacji, które mamy ze swojego warsztatu muzycznego, z doświadczeń, z ludzi, których poznajemy, wyciągamy to, co danej piosence, danemu utworowi jest potrzebne. I myślę, że ten instrument znalazł się w Soul Bossa Nowie nie przypadkiem. Posłuchajcie, bo naprawdę warto się uśmiechnąć do tego. I drugim filmem jest Kolor Purpury. Rok 1985. Film Stevena Spielberga. Już wtedy, kiedy rzeczywiście regularnie pracował z Johnem Williamsem. Pojawia się film nakręcony na podstawie wyróżnionej Nagrodą Pulitzera powieści pod tym samym tytułem. Pierwszy film Spielberga poruszający problemy rasizmu, mniejszości etnicznych. Film o czarnoskórej dziewczynie z bardzo trudnym życiorysem. I tutaj także piękna muzyka Quincy Jonesa i piosenka, również dwie nominacje muzyczne do Oscara, a także klasyczny jazz, historyczny jazz, blues, ragtime, gospel. Warto posłuchać. Myślę, że gdzieś tak pod koniec najbardziej brzmią mi w głowie, kiedy także słucham Jonesa, dla przyjemności słowa, które on powtarzał, że muzykę można podzielić tylko na dwie grupy. Dobrą i złą. Jest muzyka dobra i zła. I nie ma sensu dzielenie jej na więcej gatunków, podgatunków, czy mówienie, że ta część muzyki, na przykład muzyka rozrywkowa, to jest coś gorszego, a ta na przykład muzyka klasyczna to jest coś lepszego. On chyba jako jeden naprawdę z niewielu mistrzów, których policzyć można na palcach jednej ręki, pokazał, że można tutaj zachować ogromną jakość. 27 Grammy. Tysiące piosenek, naprawdę ponad 3000 wyprodukowanych dzieciaki, 7 i jakiś taki piękny z nimi kontakt. Też oczywiście nie jestem z tej rodziny, ciężko jest mi powiedzieć, jak było zawsze, ale z dużym wzruszeniem obserwowałam w ostatnich latach, jak na Instagramie Quincy Jonesa pojawiały się Najczęściej właściwie informacje o urodzinach kolejnych dzieci, które dzisiaj są już całkiem dorosłymi dziećmi. I jakieś takie wspólne, rodzinne świętowanie. On pozostał aktywny w sieci do końca życia. Nie wiem, być może pomyślał sobie, że skoro online to jest codzienność naszych czasów, to on też chce w niej być. Nie dziwi mnie to. Był na czasie, nawet jeśli kogoś rażą te słowa. To przepraszam, to jest chyba najwłaściwsze, co możemy o nim powiedzieć. Na czasie, a może nawet troszeczkę przed czasem, co pozwoli jego muzyce wyprodukowanej przez niego, skomponowanej przez niego, zaaranżowanej przez niego się nie zestarzać. Co robił najlepiej? Nadawał tej muzyce kształt. Znowu, bardzo trudno to zdefiniować. Bardzo trudno opowiedzieć, jaka jest rola producenta, który jednocześnie jest też mistrzem. Mało biografii zbiera te wszystkie wątki. Był jednym z najbardziej wpływowych i znaczących amerykańskich artystów. Takich, do którego odnoszono się w kolejnych pokoleniach i we wspomnieniach po jego śmierci najwięcej jest głosów tych, dla których jego życie i twórczość to była właśnie lekcja, masterclass. Instrumentalista, aranżer, producent, być może ostatni taki autorytet muzyki popularnej. Zdarza się, że ktoś bardzo młody pyta mnie, kim był Quincy Jones. Staram się odpowiadać najprościej, że Thriller i Bad Michaela Jacksona, że We Are The World, że piosenki Franka Sinatry, Raya Charlesa, Soul Bossa Nova, The Wiz i wiele, wiele więcej. To był właśnie on. Na końcu dokumentu Quincy jest taki fragment wywiadu, kiedy dziennikarz pyta artystę, czy jest coś, czego próbowałeś i nie odniosłeś sukcesu. Nie powiem wam, co odpowiedział. Ale polecam zobaczyć i usłyszeć. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca tego odcinka. Podcast czasem nie tylko o muzyce filmowej, Score in the City. To jest miejsce, w którym historia rozrywki jest ważna. Jeśli jest ważna także dla ciebie, zasubskrybuj, przekaż dalej, oceń audycję w serwisach Spotify i iTunes. Jestem za to bardzo wdzięczna, bo to pozwala podcastowi żyć. Dziękuję. Słyszymy się wkrótce.